Lebduszka próbowałem po czesku podziękować i chyba nawet mnie zrozumiał, bo powiedział, że dziękuję za zaproszenie, a więc rozmawialiśmy o sytuacji czeskiej, o stosunku Czechów do tego, co dzieje się na Ukrainie, a po drugiej stronie powinien już być Artur Żak, już nie wiem za pośrednictwem którego z urządzeń elektronicznych. Arturze, dzisiaj Studio Lwów nie nadajemy z tego samego miejsca, trochę źle się czujesz, były obawy, że to może COVID. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Jak słychać nas?
Dzień dobry, Wojciechu. Kłaniam się nisko z Lwowa, no ale ty w sumie też jesteś we Lwowie. Tak, tym razem łączę się przez telefon, bo wszystkie inne urządzenia niestety zawiodły. Jakieś techniczne chochliki mnie dopadły. A czuję się w miarę w porządku. Czekam na wynik testu. Czyli taka standardowa opcja od co najmniej 2 lat.
Za 10 minut zabrzmi polska nagranie, polska edycja ze Stambułu, bo tam jest wyprawa Radia Wnet. Zatem mamy 10 minut, aby posłuchać o referendach, które przeprowadzono na terenie obwodów Ługańskiego, Odeskiego, Zaporowskiego i Chersońskiego, ale oczywiście nie na terenie całych obwodów, bo tam Rosjanie żadnego z nich w całości nie kontrolują, a niektóre są wręcz szczątkowo zajmowane przez Rosjan.
Dokładnie tak, nawet Ługańskiego nie kontrolują w 100%. Oni w pewnym momencie wyszli na granicę obwodu, to znaczy na granicę administracyjną obwodu Ługańskiego, ale armia ukraińska sukcesywnie, krok po kroku odbija też terytoria w obwodzie Ługańskim. Tak, skończyły się pseudoreferenda, które trwały w dosyć specyficznej otoczce, chociaż dla Rosji w dosyć naturalnej, tak bym powiedział. Czyli referenda pod lufami karabinów maszynowych. Dobrze widzieliśmy od kilku dni filmiki, gdzie komisje wyborcze złożone z miejscowych kolaborantów, ale także z Centralnej Komisji Wyborczej Rosyjskiej chodzą po domach w asyście uzbrojonych rosyjskich żołnierzy. Pukają do drzwi. Jest taki znany, słynny filmik, gdzie oni chodzą tak jakby od drzwi do drzwi i nikt im nie otwiera. Zresztą nic dziwnego, też prawdopodobnie nie chciałbym otwierać drzwi uzbrojonym ludziom. I tak, te pseudoreferenda się zakończyły. Ogłoszono, podliczono już 100% głosów i w każdym praktycznie z tych, nie wiem, jakby to powiedzieć, specyficznych subiektów ogłoszono wyniki. Średnio statystycznie około, taka średnia to jest 94%, czyli to było i 97%. Oczywiście za wejściem do Federacji Rosyjskiej. Prawdopodobnie komentatorzy mówią też o tym, że 30 Putin właśnie ogłosi wchłonięcie tych terenów do Federacji Rosyjskiej i prawdopodobnie wtedy ogłosi też zamknięcie granic w ramach tej tak zwanej częściowej mobilizacji. Jeżeli chodzi o mobilizację w Rosji, to tak jak mówiliśmy w poprzednich programach w tym tygodniu, według szacunkowych liczb wyjechało w tych dniach do 300 tysięcy mężczyzn poborowych. Rosjanie mówią, że mają rezerwy poborowe na poziomie 25 milionów, więc nawet propagandziści się śmieją z tego, że jeżeli wyjechało tam nawet 300 tysięcy, to w żaden sposób to na mobilizację nie wpłynie. Z kolei już są pierwsze doniesienia o tym, że mobilizowani, którzy zostali mobilizowani na przykład 21, 22, już wylądowali na froncie w okolicach właśnie Limana, gdzie wojska rosyjskie są w najbardziej ciężkiej sytuacji, przynajmniej tak donoszą rosyjscy komentatorzy, którzy właśnie są tam na miejscu. Większość informacji też, które otrzymujemy, jest taka, że nawet ta deklarowana długość szkolenia nie przekracza dwóch tygodni, czyli nawet jak im coś mówią, to mówią, że będą na poligonie szkoleni, będzie zgrywanie pod oddziałów maksymalnie do 2 tygodni, ale jak widzimy, nawet po jednodniowym szkoleniu ci nowo mobilizowani w Rosji mogą trafić na front. Wczoraj Zełenski w swojej odezwie powiedział, że są sukcesy, że są nowe sukcesy na froncie, ale powiedział, powiem krótko i na razie bez szczegółów, choć będzie dobrze. Idziemy do przodu i wyzwalamy naszą ziemię. Tak powiedział Zełenski, więc prawdopodobnie za jakiś czas dowiemy się o tych sukcesach, podobnie jak było w obwodzie charkowskim, czy podczas tej tak zwanej pełzającej kontrofensywy na odcinku południowym, na odcinku chersońskim. Tutaj też chciałbym zacytować Oleksija Danilowa, przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy, że on powiedział, że jeżeli też dojdzie do jakiegokolwiek uznania tych terenów przez Federację Rosyjską za swoje, nie będzie o czym dyskutować. Z Rosją nie będzie o czym rozmawiać z Rosją. Tak samo powiedział, identycznie powiedział też prezydent Ukrainy. Od wczoraj wszystkie informacje też na Ukrainie, tak jak na całym świecie, krążą na temat uszkodzenia tych rurociągów Nord Stream 1, Nord Stream 2. Wszyscy się zastanawiają, co się stało, kto mógł tego dokonać. Oczywiście większość komentatorów ukraińskich wskazuje na Federację Rosyjską jako na sprawcę tego, w sumie tej dywersji, czy też aktu terrorystycznego, można nazywać to na różne sposoby. Z kolei rosyjska część segmentu informacyjnego, tego propagandystycznego, a zaznaczę, że to jest większość przestrzeni informacyjnej Federacji Rosyjskiej, wskazuje na, z początku wskazywali na Ukraińców, później wskazali na Stany Zjednoczone i w to bardzo dobrze się wpisał tweet Radosława Sikorskiego, który podziękował Stanom Zjednoczonym i umieścił zdjęcie Bałtyku, który buzuje właśnie prawdopodobnie w miejscu, gdzie ten rurociąg się rozszczelnił. Więc wszystkie media rosyjskie, reżimowe podchwycili to blogerzy, komentatorzy jako totalne potwierdzenie tego, że to jest właśnie akt terrorystyczny dokonany przez NATO, a przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. Tutaj jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać. Ukraina jest regularnie ostrzeliwana zarówno rakietami, jak i artylerią lufową, ale co jakiś czas też dochodzi do ataków rakietami dalekosiężnymi. I wczoraj wieczorem między innymi został zaatakowany Charków. Rakiety uderzyły w infrastrukturę krytyczną, powodując pożary. I część miasta wczoraj wieczorem, spora część miasta nie miała prądu. Na daną chwilę nie ma potwierdzenia o ofiarach śmiertelnych właśnie na terenie Charkowa.
Wojtku? Takie wiadomości z Charkowa. Rzeczywiście sytuacja w Charkowie jest o tyle przekra, że to jest miasto, które było w pewnym momencie najbardziej ostrzeliwane i ono tak naprawdę chyba miało bardzo krótkie momenty wytchnienia i mieszkańcy Charkowa należą do jednego z tych miejsc, które najbardziej jest doświadczone przez tę wojnę.
Tak, przede wszystkim dzielnica Sałtykowka. Dzielnica Sałtykowka to jest ogromna dzielnica. Na skalę ukraińską dzielnica, która mogłaby zastąpić niejedno miasto i ta dzielnica jest regularnie ostrzeliwana, nawet nie było jednego dnia spokoju. Faktycznie przez pewien moment dzielnice centralne Charkowa były w miarę bezpieczne, w miarę spokojne, tak jak ty powiedziałeś. Ta Sałtykowka jest ostrzeliwana cały czas. Cały czas jest ostrzeliwana zarówno artylerią lufową, jak i rakietową. Jak określają to sami mieszkańcy Charkowa, z którymi rozmawiałem, to jest takie działanie bardzo chaotyczne, czyli Rosjanie wypuszczają jedną, dwie rakiety, kilka wystrzałów właśnie z artylerii lufowej i jest na chwilę cisza. Później jest uderzenie w inną stronę, czyli w ogóle nie ma żadnego systematycznego jakiegoś strzału artyleryjskiego, tylko takie działanie, jak no, mieszkańcy określają to jako działanie terrorystyczne, które uniemożliwia po prostu normalne funkcjonowanie w mieście.
Artur Żak, myślę, że do kwestii referendum będziemy jeszcze w naszych audycjach wracali. Wojciech Jankowski, dziękuję Państwu za uwagę. Za chwilę serwis informacyjny, a potem już przejdą Państwo razem z radiem do Stambułu, gdzie trwa wielka wyprawa Radia Wnet. Dziękujemy Państwu za uwagę i Artur Żak będzie jutro w raporcie kijowskim.
Tak, Artur Żak będzie w raporcie kijowskim. Dmytro Antoniuk też zapowiedział swoją obecność, więc będziemy we dwójkę.
A zatem zapraszamy Państwa na raport kijowski, a Studio Lwów jest w środę o 9.30, bo zorientowałem się, że nie wszyscy jeszcze zarejestrowali tę zmianę. Jeszcze raz Artur Żak, Wojciech Jankowski. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.